człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Audycja wspólnoty Spotkajmy się z uśmiechem.
Bo tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się. Nikt nie wie, dokąd pójdą za wolą Twą. W trakcie dzisiejszej audycji porozmawiamy z księdzem Pawłem Nowackim, wikariuszem Katedry Kaliskiej, opiekunem duszpasterstwa akademickiego, a także grupy, która co miesiąc spotyka się na mszach świętych w intencji o dobrego męża żonę w sanktuarium świętego Józefa. Porozmawiamy o towarzyszeniu księdza Pawła młodym ludziom w przygotowaniu się do roli współmałżonka. O wrażenia, spostrzeżenia, a także wspomnienia będę pytała księdza Pawła wraz z Julitą. Zapraszamy.
Księże Pawle, moja pierwsza myśl po informacji o prowadzeniu grupy. Czy miał ksiądz jakieś obawy, wątpliwości?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Witam Was, Karolino, Julito. Tak troszkę dziwnie się czuję, bo często jestem w tym radiu w innej roli, że to ja przepytuję, a nagle zostałem zaproszony jako ten, który będzie przepytywany. Pierwsza myśl, kiedy zaproponowano mi opiekę duszpasterską nad grupą Spotkajmy się z uśmiechem, grupę modlących się o dobrego męża i dobrą żonę, przerażenie. Przerażenie dlatego, że kompletnie nie wiedziałem, co to za grupa. Kompletnie nie wiedziałem, z czym to połączyć, z czym się to je, że tak powiem kolokwialnie. Tak sobie pomyślałem, no ja jestem za młody. Tam są ludzie podobni do mnie w moim wieku, może starsi, może ciut młodsi. Ja mam być duszpasterzem tej grupy, a więc tym, który będzie gdzieś tam im to wszystko animował, gdzieś tam będzie im pomagał to wszystko odkryć. Ale po rozmowie z tym, który mi to zaproponował, więc księdzem Waldkiem, którego serdecznie pozdrawiam, który był pierwszym duszpasterzem grupy Spotkajmy się z uśmiechem, pomyślałem, trzeba spróbować. Skoro taka propozycja padła, to znaczy, że jest to znak od Pana Boga, jego propozycja, działanie Pana Boga, a Panu Bogu i jego woli się nie odmawia. Choć nie ukrywam, że jak pojawiłem się na tej pierwszej mszy świętej, to był wrzesień prawie 2 lata temu, z księdzem Waldkiem w koncelebrze, i on mnie przedstawiał jako tego, który teraz przejmuje stery w tej grupie. I patrzyłem na ten kościół pełen młodych ludzi, bo nie spodziewałem się, naprawdę nie spodziewałem się, że te spotkania gromadzą tak dużo osób i tak młodych osób. No to przerażenie wzrosło. Potem jeszcze było takie spotkanie, pamiętam, z Karoliną i Beatą, takie zapoznawcze, żebyśmy też poustalali, co robić wspólnie, jak to ma wyglądać. Wtedy zacząłem już się zastanawiać i myśleć sobie, będzie dobrze, bo widzę, że ci ludzie sami wiedzą, co chcą i potrzebują tylko faktycznie towarzyszenia, a nie organizowania tego wszystkiego, więc to mnie kompletnie przestało przerażać, ale intrygowało i intryguje po dziś dzień.
Powiedział ksiądz, że towarzyszy nam na tej drodze, zgadzamy się, jest to wsparcie, którego nieustannie doświadczamy. O co prosi ksiądz świętego Józefa dla siebie w tej drodze towarzyszenia nam?
O światłość ducha, żeby święty Józef wspierał mnie i pomagał być prawdziwie narzędziem Pana Boga, bo mam tą świadomość, że ci ludzie, którzy się tam gromadzą co miesiąc, w ten trzeci piątek, często z całej Polski zjeżdżając, że to są ludzie, którzy mają już jakieś, często nawet bardzo mocne doświadczenie wiary i mają też jakieś oczekiwania wobec tych spotkań, wobec tego, co usłyszą na tych spotkaniach, wobec tego, co zostanie im zaproponowane i domagają się pewnego rodzaju jakości. Żeby taką jakość nieustannie podtrzymywać, potrzeba naprawdę inspiracji z samej góry i o tą inspirację świętego Józefa proszę. I żeby mi też pomógł święty Józef swoją pokorą, bo to jest duszpasterstwo, które pomogło mi tak, że tak powiem, wypłynąć na szerokie wody. To jest duszpasterstwo, które sprawiło, że moje kapłaństwo otwarło się na nowe horyzonty. Ja dzisiaj mam znajomych po całej Polsce. Ja dzisiaj gdzieś tam jestem słyszalny w tej Polsce, bo okazuje się, że nasze transmisje na Facebooku oglądają ludzie z całej Polski. To bardzo uderza i powoduje, że buduje siebie. Taka pycha się rodzi. A święty Józef był tak pokorny. Mówię, święty Józefie, pamiętaj, że to jest twoje dzieło, a nie moje. I żeby tak to pozostało. Raz ci udaje, 200 razy nie, bo ja jestem bardzo pyszny i zdaję sobie sprawę z tej mojej słabości. Ale świętego Józefa o to proszę. A jest niezawodnym patronem. Więc myślę, że mnie nie zawiedzie i tym razem.
Nie spodziewałam się takiej szczerości z księdza strony, ale też nie ukrywam, że wielokrotnie na kazaniach wiele osób, które uczestniczy w mszach świętych, może usłyszeć właśnie czasem brutalną prawdę o sobie.
Tak, bo ja myślę, że chyba takie jest właśnie oczekiwanie, że to już nie jest czas dla osób, które poszukują tego męża i tej żony, że to już nie jest czas głaskania po głowie, mówienia o tym, że będzie dobrze. Najwyższy czas, żeby wziąć się do roboty. I takie mam często odczucie, że Zresztą tak spływają mi też takie odpowiedzi po tych moich kazaniach, bardzo często, że potrzebowali to usłyszeć, że trzeba się wziąć do roboty, potrzebowali takiego duchowego kopniaka. Raz to odbierają, raz nie. Czasami, może nawet częściej kobiety mówią, dobrze, niech faceci to usłyszą, ale myślę, że taka jest też moja rola, żeby budzić, bo to jest, nie ukrywam, bardzo specyficzne duszpasterstwo. To są bardzo specyficzni ludzie, to wy wszyscy tam gromadzący się jesteście już ludźmi z dużym bagażem doświadczenia życiowego, dużo już w swoim życiu przeżyli. Pewne rzeczy już macie totalnie pozamykane i na pewno się na nie nie otworzycie i nie przyjmujecie każdej propozycji. A myślę, że potrzeba właśnie takiego prawdziwego otwarcia, że tak naprawdę te modlitwy to nie jest modlitwa o dobrego męża i o dobrą żonę, tylko o to, żebym ja prawdziwie się otworzył na bycie dobrą żoną i dobrym mężem.
To teraz może powie nam ksiądz, co księdza najbardziej urzekło w naszej grupie.
Dużo rzeczy, tak sobie teraz myślę. Dużo rzeczy. Na pewno to, że jesteście taką dla kapłana, dla księdza, który otrzymał jakby w spadku takie duszpasterstwo, jesteście bardzo wygodnym duszpasterstwem. Zaraz to wyjaśnię dlaczego. Dlatego, że wy jesteście samoorganizujący się. Grupa Spotkajmy się z uśmiechem to jest grupa wspaniałych młodych ludzi, którzy sami organizują sobie inicjatywy wokół kościoła, sami organizują te spotkania, sami je przygotowują. Ja jestem, że tak czasami się śmieję, tylko tym, który wydaje klucze na miejsce naszych spotkań integracyjnych i tylko tym, który od czasu do czasu zaprosi księdza gościa. A wszystko w koło dzieje się samemu, od tego, że ktoś to nagrywa, robi transmisję, od tego, że ktoś załatwia zespół muzyczny, który nam przygrywa, akompaniuje i pomaga się modlić, od tego, że ktoś narzuca, jakby proponuje jakiś temat spotkania. Teraz dzieje się też dużo wokół i warsztaty, i rekolekcje, i jedno, i drugie, i tamta jeszcze inicjatywa, i następna. To jest grupa samoorganizująca się, to jest bardzo urocze i to jest bardzo dla kapłana wygodne, ale też budujące, że Kościół to ludzie, którzy biorą sprawy w swoje ręce, a kapłan ma im naprawdę towarzyszyć, więc po prostu dajecie tą przestrzeń na towarzyszenie, a nie organizowanie duszpasterstwa, to jest piękne. Wielu z was jest przebojowych, naprawdę przebojowych, takich bożo zwariowanych, to też jest piękne. Czasami tak myślę, ile wam się chce. Ile tym młodym ludziom spotykającym się w te trzecie, piątki miesiące Józefa naprawdę się chce inicjatyw, spraw, modlitw, co chwilę coś. To jest bardzo budujące, bardzo też motywujące. I też to, co mi się was podoba, to to, że wielokrotnie to na tych mszach też powtarzam. Jak ktoś był kiedyś albo słuchał transmisji, to mógł się o tym przekonać, że wasza wiara mi imponuje bardzo często. To są młodzi ludzie, drodzy bracia i siostry, słuchacze. To są młodzi ludzie, którzy tam przyjeżdżają w pewnej konkretnej intencji, ale to są prawdziwie wierzący ludzie bardzo często. Ja nie mówię, że wszyscy, bo nie jestem w stanie wszystkich poznać, ale ci, którzy gdzieś tam próbują się bardziej w tą grupę zaangażować, to są ludzie, którzy mają pełną świadomość tego, w kogo wierzą i kim dla nich jest Jezus. I to jest tak mocno budujące i sam fakt, że w te trzecie piątki miesiąca prawie cały Kościół idzie do Komunii Świętej, to jest naprawdę dla kapłana największy prezent i najpiękniejsza wasza cecha, która gdzieś tam się przejawia przez te spotkania.
Dziękujemy za wiele ciepłych słów, wiele budujących słów. Tutaj w imieniu całej ekipy organizacyjnej dziękuję za te słowa.
Pozdrawiamy.
Tak, tak, zgadza się. Właśnie, powiedział ksiądz, że jesteśmy samoorganizujący się, bardzo zaangażowani, bardzo aktywni, ale na tym polu, powiedzmy religijnym, polu organizowania różnych przestrzeni, inicjatyw, czego zatem brakuje młodym ludziom, że jednak w tej relacji trudno się odnaleźć albo trudno wykonać ten pierwszy krok, jeśli tu wszystko działa tak, jak powinno.
Dlatego, że to działanie na rzecz tej grupy, tworzenie inicjatyw, współorganizowanie, pomaganie w tych inicjatywach, chociażby posprzątanie na sali po integracji, to jest działanie dla wszystkich. I to nie wymaga takiego wyjścia do relacji jeden na jeden. A mam wrażenie i tak patrzę, obserwuję, że to jest paraliż dla wielu osób. Bo co innego jest zrobić coś dla grupy? Jedni skomentują, drudzy nie zauważą wcale, trzeci zignorują, ale ja czuję satysfakcję, że pomogłem. A co innego jest wyjść z konkretną propozycją do tej jednej jedynej, do tego jednego jedynego, który akurat mi się spodobał, który gdzieś na mi tam imponuje. To już wymaga, tak myślę, takiego większego pokazania siebie. W grupie, przy działaniach grupowych, tych takich integracyjnych, organizacyjnych, jest bardzo łatwo się ukryć pod taką przykrywką dobrego organizatora. No ale czy dobry organizator będzie dobrym mężem albo organizatorka będzie dobrą żoną? Tego nie wiadomo. To się odkrywa przy tych relacjach takich bardzo bliskich. I tutaj pojawia się paraliż. Więc ja myślę, że po prostu to jest jakby dwa rozbieżne tory. Można być wspaniałym organizatorem w tej grupie, i jednocześnie mieć totalny problem z wejściem w takie prywatne, intymne relacje międzyludzkie. I myślę, że tutaj jest faktycznie problem. Zresztą ta grupa by nie istniała, gdyby takiego problemu nie było.
To może zatem jakieś wskazówki dla nas?
Jak zrobić, żeby się otworzyć? No pięknie by było powiedzieć, no skoro jesteś dobrym realizatorem, to przełóż te wszystkie cechy na tą relację interpersonalną, taką prywatną, osobistą. Ale to chyba nie o to chodzi. Ja myślę, że... I zresztą często to powtarzam i myślę, że to już wszyscy wyczuwają, którzy mnie znają i słuchają na tych spotkaniach, że tak naprawdę prawdziwym sensem tych spotkań nie jest szukanie męża i szukanie żony, tylko praca nad sobą. Praca nad swoim charakterem, praca nad swoim podejściem do drugiej osoby. To też praca nad zaleczeniem pewnych trudnych relacji, nad rozwiązaniem pewnych problemów w relacjach. Praca nad zamykaniem pewnych historii. Nie mogę za dużo mówić, bo też niektórych prowadzę duchowo, ale to jest cały taki jakby backstage tego wydarzenia. To są właśnie te ogromne, ogromne ilości ludzkich historii. I to duszpasterstwo polega na tym, żeby dać ludziom przestrzeń do tego, żeby umieli pracować nad sobą. I dla jednej osoby to będzie tylko praca nad tym, żeby się ośmielić. Bo na przykład nie mam żadnego bagażu trudnej miłości za sobą, nic mnie nie paraliżuje, ale po prostu z natury jestem wstydliwy, taki wycofany i nie potrafię się otworzyć. To będzie praca nad tym, żeby się ośmielić, więc wtedy można takiego wystawić do zadań organizacyjnych i to naprawdę pomaga. Ale to też czasami jest właśnie bardzo trudna historia życia, która wymaga wielu, wielu miesięcy przepracowania. I tutaj by już można to indywidualnie rozstrzygać. Na pewno, co mogę doradzić, nieustanne otwarcie na Pana Boga, na Jego działanie.
Właśnie. Mówi ksiądz, że mogą nas blokować cechy charakteru, historie, które są za nami. A czy widzi ksiądz może jakieś grzechy, które powodują właśnie tę blokadę? Blokadę na drugiego człowieka, blokadę na Pana Boga?
No myślę, że tak, że są takie sytuacje grzechowe, które blokują nas bardzo mocno na drugą relację. I to będą, myślę, że w szczególności grzechy związane z przykazaniem szóstym, czyli cała historia grzechów nieczystości, cała historia wchodzenia w takie relacje nieczyste, czy nawet w zwyczajną nieczystość, własną pornografię. To są trudne problemy, to są trudne zjawiska i często, jeżeli tego się nie przepracuje, to potem nie jest człowiek w stanie się otworzyć na relację na drugiego człowieka, bo nie jest w stanie budować relacji narzeczeńskiej, małżeńskiej. Dlaczego? Bo traci poczucie własnej godności. To są grzechy, które odbierają poczucie własnej godności, ale też to są grzechy, które totalnie wykrzywiają obraz relacji międzyludzkich. To są grzechy, które sprawiają, że moje oczekiwania dotyczące partnera przyszłego, partnerki przyszłej są często tak nierealne, tak wyolbrzymione, tak przesadzone, tak często totalnie brudne, nieuporządkowane, że potem, kiedy tego nie dostaję, bo spotykam się z ludźmi, którzy mają swoje wartości, którzy ich pilnują, dla których wartości Boże są bardzo cenne, że to są często potem totalne blokady. To na pewno grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu, ale myślę, że też grzechy przeciwko przykazaniu czwartemu, przeciwko czci i szacunku wobec rodziców. Ja myślę, że wielu z tych, którzy tam przychodzą na te trzecie piątki, że to są ludzie, którzy mają poharatane historie rodzinne, poharatane relacje z ojcami, z matkami. To gdzieś ich poblokowało. Może to są historie związane z tym, że rodzicom nie wyszło w małżeństwie i oni mają totalną blokadę na to, żeby się otworzyć na swoje małżeństwo. Może to są historie takie, że on nigdy nie miał dobrego kontaktu z ojcem i on się boi, że nie będzie umiał być dobrym mężem i dobrym ojcem. Albo na odwrót, że ona nigdy nie została doceniona przez matkę i przez to gdzieś ma teraz tą blokadę. Myślę, że te grzechy związane z tym czwartym przykazaniem, bo często to się potem przejawia, taka trudna relacja właśnie w tym braku szacunku wobec rodziców, albo w ogóle w konfliktach z rodzicami, że to mocno rzutuje na to, jak funkcjonujemy w społeczeństwie.
Ostatnio byłam bardzo zdumiona, kiedy poznałam znajomych, którzy prowadzą nauki przedmałżeńskie i to, co mi powiedzieli, to, że według nich powinny powstać również nauki dla przyszłych teściów.
No, ja myślę, że tak. Myślę, że to jest pewna luka kolejna duszpasterska, bo trzeba nauczyć się być teściową. Trzeba się nauczyć być teściem. Bo przecież wiemy i obserwujemy, jak bardzo często toksyczne relacje dzieci z rodzicami, kiedy przychodzi do małżeństwa, totalnie ta ingerencja przyszłej teściowej, teścia, że to może rozwalić małżeństwo od środka. I myślę, że no bo trzeba się nauczyć być matką, która wychowuje dla kogoś, a nie dla siebie. To jest ogromna sztuka. Ja myślę, że w ogóle dzisiaj Kościół, i to jest takie moje osobiste doświadczenie, ale też bardzo żywo gdzieś tam w dyskusjach między kapłanami wychodzi, że dzisiaj Kościół bardzo mocno musi postawić na rodzinę we wszystkich jej aspektach. Od przygotowania do małżeństwa, poprzez życie małżeńskie i rekolekcje dla małżeństw, teściów, teściowych, rodziców, dziadków, bo trzeba też umieć być dziadkiem. Dzisiaj problem w młodzieży jest taki, że mają problem w rodzinach, więc ten aspekt rodzinności w Kościele i duszpasterstwa dla rodzin musi być bardzo mocno akcentowany. I myślę, że to nasze duszpasterstwo, ta grupa Spotkajmy się z uśmiechem, choć kompletnie nie kojarzy się z rodziną, jest tak naprawdę gałęzią duszpasterstwa rodzinnego, bo przecież poniekąd my do życia rodzinnego się wzajemnie przygotowujemy.
Ostatnio do naszych inicjatyw włączyliśmy również warsztaty z panią psycholog. Dlaczego? Ponieważ uważamy, że same nauki przedmałżeńskie to zdecydowanie za późno i za krótko, aby przygotować się do tak ważnych ról.
Ja myślę, że to już jest taka sztampowe to, co powiem, ale bardzo często my kapłani mówimy, my do kapłaństwa przygotowujemy się 6 lat. Potem w kapłaństwie co roku rekolekcje, dni skupienia, formacja permanentna często. W każdej diecezji ma ona swój cykl. Nie odpuszczamy, a nauki przedmałżeńskie często trwają weekend i jest też sakrament na całe życie. I potem bardzo często już nie ma żadnej oferty. Oferta jest znikła. Jeżeli sobie sami nie poszukają, nie wyszukają, to naprawdę jest problem, żeby to znaleźć, nie? I jest problem, żeby przestawić troszkę tory myślenia też duszpasterzy. Tu bije się w pierś, że sakrament małżeństwa tak mocno skupiamy się na samej ceremonii ślubnej, żeby ona była piękna, że zapominamy, że to przygotowanie do małżeństwa jest najcenniejsze. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, choć jest to dzisiaj w Polsce na razie nierealne do zorganizowania, żeby nauki przedmałżeńskie odbywały się nie dla narzeczonych,
bo to już jest za późno,
tylko dla tych, którzy w ogóle do małżeństwa się przygotowują, dla ludzi stanu wolnego. To powinny być takie nauki. Dla narzeczonych powinien być dodatkowy kurs, dodatkowe spotkania, dodatkowa formacja, bo narzeczonym też trzeba umieć być, żeby tego czasu nie zmarnować. Ale to jest kolejny etap jakiejś relacji, nie? A żeby sobie rozświetlić w głowie, o co chodzi w małżeństwie, a tym ma być kurs przedmałżeński, no to nie wtedy, kiedy ja już mam tą wybraną narzeczoną, bo może ja nie jestem gotowy do małżeństwa. Tylko o wiele wcześniej. Ale to by potrzeba niesamowitej rewolucji. Miejmy nadzieję, że tego doczekamy. Prośmy Pana Boga o światło Ducha Świętego w tej kwestii. Ale myślę, że to jest na pewno duży problem.
Jak zatem duchowo przygotować się do małżeństwa? Nad czym się skupić? Pracować.
Jeżeli mówimy o takim indywidualnym przygotowaniu się do małżeństwa, to znaczy jeszcze nie mam narzeczonej, narzeczonego i myślę o małżeństwie, no to na pewno tutaj trzeba mocno pracować nad w ogóle swoją duchowością w ogólności. Nie można być pustym duchowo. Trzeba mieć już uformowany mój rytm modlitwy, trzeba mieć już uformowane sumienie, trzeba pracować nad tym, żeby moja spowiedź była regularna, trzeba pracować nad tym, żeby unikać grzechu ciężkiego i tak dalej, bo trzeba sobie zrobić podatny grunt na wartości duchowe, które idą za formacją już taką ścisłą ku małżeństwu i które otwierają na relacje, bo jeżeli ja sobie wobec Boga, wobec oblicza Bożego nie mam nic do zarzucenia, to łatwiej, o wiele łatwiej otworzyć mi się potem na relacje. Czyli ta duchowość moja taka prywatna na pewno, ale też omadlanie tej sprawy. Ja myślę, że bardzo dużo ludzi, no my mamy taką grupę, ale zobaczcie, to jest tylko grupa nas, nie? Z całej Polski, bo z całej Polski, ale jednak tylko grupa. Myślę, że w młodych ludziach często nie ma świadomości, że nawet jeżeli nie mam jeszcze tej narzeczonej, nie mam tego narzeczonego, że już trzeba się modlić o dobrego męża, o dobrą żonę, o to, żebym ja potrafił być dobrym mężem, dobrą żoną. To jest intencja od początku do końca, na całe życie.
Kiedyś poznałam kapłana, który już o dobrego współmałżonka modlił się w trakcie chrztu świętego dziecka.
No tak, no oczywiście. Brzmi to śmiesznie, prawda? Brzmi to śmiesznie. Przygotowania do chrztu, chrzest dziecka, on już się modli o dobrego męża lub dobrą żonę dla niego. Ale jednak, no, bo to jest sprawa na całe życie. Sakrament małżeństwa jest sprawą na wybór życiowej drogi. To jest bardzo, bardzo fundamentalna kwestia i taki fragment duchowości, żeby się o to modlić. Na pewnym etapie życia ja się modlę o rozeznanie. Czy moje życie ma być życiem małżeńskim, czy życiem kapłańskim? Bo nie ma powołania do samotności. I tego sobie nie wmawiajmy. Nie ma powołania do samotności, bo zawsze człowiek jest w relacji. I może mieć powołanie do życia rodzinnego, niekoniecznie małżeńskiego, ale życie rodzinne to też powołanie.
Na co dzień ma ksiądz do czynienia z małżeństwami, narzeczeństwami i osobami w związkach. Czy jakieś wskazówki, rady, sugestie dla nas, osób poszukujących dobrego współmałżonka? Co ksiądz obserwuje w tych relacjach?
Znaczy na pewno tak. Myślę, że dzisiaj dużym problemem małżeństw, narzeczeń, związków jest to, że nie możemy zapominać, że mężczyzna i kobieta to dwa kompletnie różne światy. I sztuka relacji, sztuka związku polega na tym, że te światy akceptujemy i potrafimy łączyć. Bardzo często jest tak, że kobiety chcą poukładać ten świat męski po swojemu i na odwrót. Mężczyźni chcą sobie poukładać tą kobietę po swojemu i to potem jest problem i to rodzi konflikty, rodzi zgrzyty, a to może nawzajem ubogacać. Jesteśmy skrajnie różni. Wiecie, że przysłowiowo się mówi kobiety z Wenus, mężczyźni z Marsa. Coś w tym jest, choć nie lubię tego określenia, bo wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi, wszyscy z nieba, że tak powiem. Ale jesteśmy tak skrajnie różni, że trzeba poznawać nawzajem te światy, uczyć się je akceptować, że nawet najzwyklejszą błahostkę niecodziennego mężczyzna odbiera inaczej, a inaczej kobieta, ale umieć też tym się nawzajem ubogacać. Myślę, że to jest sztuka życia w związku. I myślę, że tak też musicie patrzeć wy, którzy tego związku i tego partnera, partnerki na całe życie poszukujecie. Bo mam troszkę wrażenie, że to też jest wasz kolejny problem. Że wy wszyscy już jesteście na tym etapie życia, że macie to życie strasznie poukładane. Macie to życie już usystematyzowane. Już wielu z was osiągnęło jakieś sukcesy zawodowe, wielu z was ma własne firmy. To przecież tam gromadzą się tacy ludzie. Poukładani, mają to życie już tak harmonijnie poukładane. I teraz sztuka wasza polega na tym, że przychodzicie na te spotkania, ja tak czasami to odbieram. I chcecie znaleźć kogoś, kto w to wasze pięknie poukładane życie się wpasuje. Często nie potrafiąc zrezygnować i otworzyć się na to, że jak ktoś wejdzie, to mi to wszystko może zburzyć, ale będziemy układać razem po naszemu. I myślę, że to jest duża blokada, że po prostu ja już czuję się bezpiecznie w tym moim komfortowym życiu, bo tyle lat byłem sam, byłam sama i to jest moja sfera sakrum wręcz, święta, nienaruszalna, bo mi w tym jest dobrze i bezpiecznie. Brakuje mi kogoś, ale chciałabym znaleźć, albo chciał, myślę, że tak was odbieram, czasami nie wszystkich, kogoś, kto w to się wpasuje. A to jest nierealne, bo to jest twoje życie, które sobie pokładałaś i jako osoba sama, samotna, a otwierać się na relacje, to otworzyć się na drugie życie i teraz to scalić. O to chodzi, nie?
Czasem nawet nie ma przestrzeni, aby ta osoba mogła tam wejść. Ludzie są przepracowani, mam czasem wrażenie, że tylko praca, praca, praca.
Ale ja myślę, że to jest tak dlatego, że to jest też pewien rodzaj ucieczki. Jestem sam, więc uciekam w pracę i koło się zamyka. Jestem sam, więc uciekam w pracę i praca tak wypełnia moje życie, że ja nie mam czasu i miejsca, żeby tą osobę wpuścić. I tak naprawdę jestem w martwym punkcie. Bo ani nie ma miejsca, żeby wpuścić, a jak wpuszczę, to bym musiał z czegoś zrezygnować. Martwe koło. Ale też myślę, że to jest kolejny problem. Zrozumienie, że nie wolno uciekać od tych relacji. W pracę, w modlitwę, w życie duchowe. Bo myślę, że też mamy takich ludzi, którzy bardzo mocno uciekli w duchowość. Modlitwy, jedna, druga, inicjatywa kościelna taka, następna taka, a szukanie męża to przy okazji. Najlepiej w kościele, bo przecież ja mam życie religijne bardzo mocno rozbudzone i rozbudowane. To też jest pewien rodzaj ucieczki. Znam taką anegdotę z czasów, kiedy razem z wami modlił się biskup Łukasz Buzun, nasz biskup pomocniczy. Miał taki epizod, że przyjechał do was. Często pyta o naszą grupę, bo jesteśmy mu bliscy sercem, bo bardzo mu się podoba to, że to grupa, która powstała od osób świeckich i z inicjatywą świecką. I on kiedyś mówił, że był na takim spotkaniu naszym integracyjnym, podszedł do niego chłopak, mówi, co ma zrobić, żeby znaleźć żonę, a biskup do niego prosto, a prawo jazdy masz? On, no nie mam. No to właśnie, zacznij od tego. Uciekamy albo w duchowość, albo w pracę i tak dalej, zapominając o takiej normalności. A trzeba być normalnym, żeby otworzyć się na relacje.
Aż by się chciało podsumować słowami piosenki, najtrudniejszy pierwszy krok.
No dokładnie. Myślę, że to są takie nasze grupowe problemy.
Ale powiedzmy też o sukcesach.
No sukcesów mamy wiele. Ja bardzo się cieszę, kiedy dostaję wiadomości od ludzi, którzy się poznali u nas w grupie i zaczynają budować swój związek. Jak już dostaję wiadomość, że są narzeczonymi, to już jest w ogóle rewelacyjny sukces, bo mamy takie sukcesy, bo znamy też, zresztą nasi słuchacze mieli okazję ostatnio wysłuchać osób, które przez pośrednictwo świętego Józefa się poznały. Można wrócić do tych audycji, są na stronie Radia Rodzina. To jest ogromny sukces. Ale ja myślę, że naszymi sukcesami jest to, że wiele osób w ogóle otwarło się na drugiego człowieka, że to jest nasz największy sukces. Że my nie jesteśmy swatami w kościele, bo my nie jesteśmy od tego, że tego z tym sparujemy, bo nam się wydaje, że do siebie by pasowali. Ale my jesteśmy od tego, żeby ich pootwierać na drugiego człowieka po prostu. No trochę się uśmiechamy, ale ja tak patrzę, że w wielu przypadkach to się udało. Ja już was obserwuję przez półtorej roku. Są osoby, które na początku, jak byłem we wrześniu, były dla nas kompletnie anonimowe. A dzisiaj są mocno zaangażowane w sprawy organizacyjne tego naszego duszpasterstwa, mocno zaangażowane w takie sprawy relacyjne. To jest coś. Ten okres może jest im potrzebny po to, żeby prawdziwie otworzyć się na miłość.
I wyjść z tej swojej strefy komfortu.
Dokładnie tak, wyjść z tej strefy bezpieczeństwa i komfortu, no bo miłość to ryzyko, nie ma miłości bez ryzyka. Czasami trzeba, no właśnie, otworzyć się na to, że zrobi się przestrzeń, która będzie mało bezpieczna, bo jest nieznana i przez to niebezpieczna. Nie niebezpieczna dlatego, że sama w sobie zła, ale nieznana i trzeba się na to otworzyć. Ta strefa komfortu właśnie, chcemy ją zbijać, chcemy ją rozwalać, no bo łatwo zamknąć się we własnym kokonie, ale czekać na co? Myślę, że też dużo ludzi z Was, to kolejny problem, nie chcę mówić o problemach, bo sukcesów mamy mnóstwo w tej grupie i ona naprawdę jest wartościowym momentem i przestrzenią spotkania, ale wielu z Was ukochało sobie czekanie na jedną wielką miłość. I nie robią nic, czekając z założonymi rękami, aż Pan Bóg miłość ześle. A to chyba tak nie działa. Czasami trzeba naprawdę się przebudzić. I niestety mam tu wyrzuty to głównie do strony męskiej, bo panowie są bardzo mało aktywni w tych relacjach, w takim sensie, że myślą, że nie wiem, że Pan Bóg ześle im gwiazdkę z nieba.
Czy był taki moment, który księdzu szczególnie zapadł w pamięć?
To duszpasterstwo przynosi mi jako kapłanowi bardzo dużo radości. Pięknym momentem było to, jak po raz pierwszy odprawiałem dla Was sam mszę świętą i aż bolała mnie ręka od udzielania Komunii Świętej, to na pewno, bo sobie pomyślałem, to są ludzie, którzy wartościowo szukają drugiej osoby. Pięknym momentem dla mnie, takim bardzo trudnym pod względem pracowitości i zaangażowania, ale takim pięknym duchowo były nasze rekolekcje, które przeżyliśmy z Igą i Konradem w pięknych okolicznościach przyrody, ale to były trzy niesamowite dni, kiedy mogłem doświadczyć żywego kościoła. Pamiętam ten moment, kiedy robiliśmy to wspólne grupowe zdjęcie, wszyscy tacy uradowani, szczęśliwi, choć nikt nie wiedział, co te rekolekcje przyniosą. Dzisiaj powoli zbieramy owoce, zobaczymy, ile ich będzie. To na pewno też piękny moment. Piękny moment jest zawsze wtedy, kiedy dowiaduje się, że jakaś para próbuje. Tyle, że się udaje od razu i sukces, ale że jakaś para próbuje, że ktoś się poznał. Wiele pięknych spowiedzi, wiele pięknych rozmów takich prywatnych, często bardzo trudnych rozmów, które były potrzebne, pełne gdzieś tam okrojone często płaczem, ale były potrzebne po to, żeby się ktoś otworzył. I chyba jeden z takich bardzo pięknych momentów, kiedy grupa dojrzała do tego, że trzeba wreszcie zacząć ze sobą rozmawiać otwarcie. I to był moment, kiedy byliśmy w górach, na takim trzydniowym wyjeździe, usiedliśmy w kręgu i rozmowy były takie bardzo kurtuazyjne, takie bardzo ogólne, aż nagle pękło. Jak kobiety wygarnęły mężczyznom, a jak mężczyźni wygarnęli kobietom. Po prostu była potrzeba takiej rozmowy oczyszczającej. I to było też piękne, bo to pokazywało, że ta grupa dojrzewa. Ja po prostu obserwuję, jak ta grupa dojrzewa. I to jest też bardzo, bardzo budujące.
A czego się ksiądz od nas nauczył?
Tego, że nie ma takich spraw, których nie można przedstawić Panu Bogu. Ja naprawdę, choć jestem księdzem od prawie 7 lat i przeżywałem wiele różnych relacji z Panem Bogiem, takich duszpasterskich, nigdy nie pomyślałem, że można tak intensywnie modlić się w intencję męża i żony. Jakoś tak, nie wiem, może tak, że jestem księdzem i kompletnie nie myślę w tych kategoriach, bo jestem celibatariuszem i nie zakładam rodziny. Jakoś tak nigdy nie myślałem, że o to też można Boga prosić. Wy mi pokazujecie i potem też różnymi takimi innymi sygnałami, że naprawdę Pana Boga można prosić o wszystko. Tego się od Was nauczyłem, to na pewno. Na pewno się uczę od Was nieustannie, że wystarczy, że się chce, bo wiele inicjatyw powstawało i zaczynało się tym, że po prostu się chciało. Komuś, jednej osobie, dwóm osobom. Proszę księdza, robimy. A potem wychodziły z tego cudowne rzeczy. Więc tak naprawdę początek dobra jest w zwykłym chce. Tego też się nieustannie uczę jako ksiądz, bo mi często się nie chce. Potem żałuję, że czegoś nie zrobiłem i czegoś nie podjąłem. To na pewno. Czego się jeszcze od Was uczę? Nieustannie, bo tego się uczę, odkąd jestem w Kaliszu, miłości do świętego Józefa. My naprawdę, większość z Was jest szaleńczo zakochanych w świętym Józefie i tak wpatrzonych w niego jako tego, który naprawdę pomaga. Ja też wielokrotnie tego doświadczyłem, ale nieustannie się muszę uczyć tej miłości do świętego Józefa. To jest trudna miłość. To jest taka dla mnie w szczególności, taka typowo męska miłość. To jest trudne dla mnie, jako dla mężczyzny, dla księdza, ale tego też od Was się uczę. Także wielu, wielu rzeczy. Jesteście bardzo ubogacającym środowiskiem.
To może teraz pięć słów, którymi ksiądz określi grupę?
Na pewno pobożność, ale taka zdrowa w wielu przypadkach. Na pewno taka szalona nieobliczalność, ale Boża, że wyskakujecie z różnymi pomysłami nagle ni stąd, ni zowąd i jest, i się dzieje. Dojrzałość, ale nie tyle w tych relacjach męsko-damskich, co dojrzałość w wierze i dojrzałość w postrzeganiu Kościoła, bo bardzo dobrze mi się z Wami dyskutuje często o Kościele, o sprawach Bożych. Wzajemny szacunek, bo on na tych naszych spotkaniach, ja nie wnikam w jakby takie prywatne relacje, bo takich nie znam, ale w tych naszych spotkaniach grupowych on jest dostrzegalny, ale może też taka, to też może Was określa, choć nie jest do końca pozytywne, taka mimo wszystko troszkę bierność.
A zatem czego ksiądz nam chciałby życzyć?
Żebyście się wzięli do roboty. Ja myślę, że gdybyśmy skumulowali moje kazania skierowane do grupy Spotkajmy się z uśmiechem, to 90% kończy się wnioskiem weźcie się do roboty.
Dobrze, proszę księdza. Stanowczo, konkretnie. Zatem jak mają się wziąć do pracy kobiety, a jak mężczyźni?
Tak ogólnie rzecz biorąc, biorę pod uwagę teraz dla słuchaczy informację, charakterystykę tej konkretnej grupy, tych ludzi, którzy spotykają się cyklicznie w Sanktuarium Świętego Józefa w każdy trzeci piątek miesiąca, grupy Spotkajmy się z uśmiechem. Jak się wziąć do roboty? Kobiety? Zrezygnować troszkę z siebie i dać przestrzeń dla panów? A mężczyźni? Odwagi w działaniu. Trzeba zrobić ten pierwszy krok, bo on sam nie zleci z nieba.
Mam ochotę podyskutować dłużej. Myślę, że nasze panie dokonały już naprawdę wielu rewolucji w swoim życiu i są gotowe na więcej.
Z jednej strony tak, z drugiej strony ta gotowość na więcej też tych panów paraliżuje. Ja też rozmawiam z panami i naprawdę jest problem w tym, że bardzo często oni w tych relacjach nie widzą miejsca dla siebie. Ale to jest moje spostrzeżenie i moglibyśmy się tutaj kłócić długo, natomiast panie dają troszkę więcej przestrzeni dla panów, a panowie po prostu zaczynają działać. Bo ja to też często podkreślam, jesteśmy w Polsce, w polskiej kulturze, w polskiej mentalności i inicjatywa wychodzi od pana. I tutaj, jeżeli mnie słuchają nasi panowie, to jeszcze raz mocno podkreślę, wy jesteście inicjatorami relacji. Kobieta ma dać wam przestrzeń na to, żebyście zainicjowali, ale pierwszy krok należy do was.
Niech się zatem tak stanie.
Niech się dzieje i niech się ta grupa pierężnie rozwija. Choć jak to powiedział mój poprzednik, ksiądz Waldemar, kiedy mi grupę przekazywał, powiedział do mnie tak: Pawle, pamiętaj, że największym sukcesem tej grupy będzie to, jeśli ona się samo rozwiąże, bo już nie będzie osób, które szukają dobrego męża i dobrej żony, bo po prostu się znajdą. Więc życzę tej grupie, żeby się samo rozwiązała dzięki łasce Bożej.
A my życzymy księdzu wielu natchnień Ducha Świętego i ich owoców, czyli par, które zdecydują się pójść razem przez życie i zostaną pobłogosławione przez księdza w trakcie ich ślubów.
Oby tak było, święty Józefie, dopomóż.
Dziękujemy serdecznie za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Wszystkich poszukujących męża i żony zapraszamy serdecznie w trzeci piątek maja na mszę świętą do świętego Józefa na godzinę 19:30.
A po niej na spotkanie integracyjne.
Dopowiemy tylko, że to przesunięcie związane jest z tym, że trzeci piątek kwietnia to Wielki Piątek. Wtedy wszyscy przeżywamy te najpiękniejsze, ale i najważniejsze dni naszej wiary, więc po prostu naszego grupowego spotkania duszpasterskiego nie ma w kwietniu, ale w maju oczywiście nasze szeregi są dla was otwarte. I można nas znaleźć w mediach społecznościowych. Wystarczy na Facebooku wpisać Spotkajmy się z uśmiechem, msza święta w Kaliszu. Tam wszystkie nowiny o tym, co u nas i co dla was.
Kochani, nie zwlekajcie, to przedostatnia msza święta przed wakacjami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Do wysłuchania audycji zapraszamy w każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 17:30. Spotkajmy się z uśmiechem.